Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, to jest Wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak. Moim waszym gościem jest dzisiaj po raz kolejny profesor Arkadiusz Stępin. Witaj, Jarku.
Dzień dobry, cześć, witaj.
Będziemy rozmawiać o Watykanie. Watykanie, państwie, mieście, monarchii zamieszkałej przez kilkaset osób. Dość specyficzny sposób nabywania obywatelstwa, często też czasowy, na czas pobytu. Duchowni, prałaci, purpuraci, jedna stacja benzynowa, dobre ceny paliwa, z tego co wiemy.
Jedna apteka,
jedna knajpa, w której się można spotkać. Ciekawe, czy Benedykt na przykład wychodził gdzieś na piwo i spotykał się na przykład z Dziwiszem, jak myślisz?
Benedykt pewnie nie, ale już jego otoczenie zapewne.
No, Sodano to chodzi chyba na takie mocniejsze trunki, do miasta. A będziemy rozmawiać dzisiaj o mojej i profesora nowej książce o Watykanie. Kryminalna historia Watykanu. Jest już książka do nabycia w przedsprzedaży. Zalecamy chyba Empik, bo tam są największe rabaty przedsprzedaży. Książka 15 maja, my będziemy rozmawiać na jej temat już dzisiaj. Tak jak skończyliśmy pisać tą książkę i sobie jeszcze raz ją przeglądałem, bo będzie też podcast na Empik Go, to się w głowie nie mieści, że w tym świętym miejscu, które znamy tak powierzchownie, jak się komuś uda kupić bilety do ogrodów watykańskich, to jest naprawdę duży sukces, bo do muzeum można oczywiście kupić, ale nie tak od razu. Co tam się działo? Bo to i morderstwa, porwania, mówimy o ostatnim czasie tylko i wyłącznie. I absolutny brak wyjaśnień, co się tak naprawdę stało, bo przypomnę sprawę szefa Gwardii Szwajcarskiej, sprawę Orlandii chociażby. A myślę, że jakby poszukać, to by się sporo jeszcze znalazło, bo poznajdowano tam różne na terenie Watykanu szkielety, ślady różnych zamierzchłych zbrodni. Nie mówimy o historii sprzed 100, 200, 300 czy 500 lat, kiedy papieże uprawiali seks ze zwierzętami, z dziećmi, zdradzali się, mordowali i truli. Tylko mówimy o ostatnich 30-40 latach.
Tak, by trochę ściągnąć ten strumień krwi, o którym ty mówisz, a jednocześnie pozostać w temacie i tak uzmysłowić, z jaką strukturą mamy do czynienia, czyli monarchią absolutną.
Tak, fenomen w Europie.
Która funkcjonuje na zasadzie walki poszczególnych koterii odbywających się za tronem wielkiego monarchy, czyli papieża. Ale nim może przejdziemy do tego, to tak anegdotycznie chciałbym to tak zilustrować przykładem bardziej takim landrynkowym, mniej epatującym krwią. Otóż w latach 80., kiedy papieżem był już Jan Paweł II, a sekretarzem stanu, czyli numer dwa w Watykanie, kardynał Agostino Casaroli. Otóż ten Casaroli w swoich apartamentach watykańskich podejmował gościa, który czekał na niego w saloniku. No i ten gość trochę się niecierpliwił, audiencja się przedłużała. Gość zaczął chodzić po tym saloniku dosyć nerwowo i nagle natknął się na drzwi, czy też ściany, która okazała się drzwiami, wnęką, pchnął je i co dalej? Otworzył drzwi do tajnego przejścia łączącego salonik. No, on już nie odkrył, co się kryło za tymi drzwiami, za tym korytarzykiem, bo już przyszli gwardziści szwajcarscy. Natomiast ten korytarzyk prowadził do tajnej łazienki kardynała Bembo, czyli mówimy o osobie z czasów średniowiecza, XVI wiek. W tej łazience kardynał Bembo urządził sobie w Watykanie luksusowe spa. Na ścianach powiesił piękne, nagie nimfy, namalowane uwypuklonymi biustami, sutkami i wzgórkami łonowymi. I ta tajemnica przetrwała 500 lat w Watykanie, ale to pokazuje nam, z jaką strukturą mamy do czynienia. Z jednej strony tajemnica, z drugiej strony naruszanie tego tabu, który jest narzucany wszystkim wiernym. Czyli tak, wypijecie wodę, ale my pijemy wino.
Tak sobie pomyślałem, że może w tym szaleństwie jest metoda i wszyscy kolejni papieże wiedzieli o tej łazience i od czasów kardynała papieża Bembo. Oni korzystali z tego, no i cóż mieli powiedzieć, że też to dopiero odkryli, ale rzeczywiście to się w głowie nie mieści. Mówisz, że to się dzieje poza papieżami, mówisz o tym systemie. Ja spotkałem ostatnio się z takim poglądem, zdaje się Nuzi, to postać, która bardzo często pada na kartę naszej książki, Kryminalnej Historii Watykanu, dziennikarz śledczy, znienawidzony przez Watykan, w zasadzie taki freelancer w tej chwili, który odkrył korupcję związaną z finansowaniem procesów beatyfikacyjnych, ale też oczywiście miał olbrzymi udział w ujawnieniu skandalu w Banku Watykańskim. Bank Watykański był miejscem, był pralnią po prostu brudnych pieniędzy i prali tam nie byle kto, bo szefowie różnych mafii włoskich. Jest w ogóle cała anegdota związana z uprowadzeniem, znaczy nie anegdota, bardzo ważny ślad i teza śledztwa związana z uprowadzeniem Orlandii, że Watykan pożyczył pieniądze na polską Solidarność od mafii i skoro jej nie oddawał, no to trzeba było coś zrobić, żeby papieża Jana Pawła II zabolało. Czy ty jesteś pewien, że papież może mógł o tych wszystkich sytuacjach nie wiedzieć? Dla mnie to jest taka trochę nasza wiara w to, że jest jakiś dobry car, wokół jacyś sprytni bojarzy, no jak to w monarchii, ale może strategia jest taka, żeby sprawiać wrażenie, że on właśnie o niczym nie wie.
Na pewno, jeżeli mamy do czynienia ze strukturą monarchiczną, to nawet jeżeli ten lider, czyli król, czyli w tym momencie papież, zarządza, steruje ręcznie, to nie może sterować wszystkimi sprawami. A natura tych systemów niedemokratycznych jest taka, że skoro lider, władca nie steruje ręcznie wszystkimi procesami, także tymi patologicznymi, no to nie może mieć jakby no z założenia wglądu do wszystkich walk, które toczą się za jego tronem. Ale to nie jest bynajmniej odciążenie głowy kościoła czy papieża, to jest bardziej no, argument pokazujący strukturalną patologię Watykanu. Bo właśnie już te koterie, które zwalczają się i walczą o łaskę i papieża i wpływy u niego, no, oznacza, że nie przebierają w środkach. Mi tu się nasuwa taka osoba bardzo wiarygodna na przytoczenie tej, no, no, tej strukturalnej patologii Watykanu. Osoba konserwatywna, tradycjonalistyczna. Chodzi mi o kanadyjskiego duchownego Teodora Moora, który napisał nie tak dawno sam od siebie, czy opublikowano jego wspomnienia z lat 70., kiedy jego pryncypał, księdza Moora, kardynał Gagon, prowadził w Watykanie śledztwo przeciwko tak zwanemu swądowi szatana, jak to ujął papież Paweł VI. Chodziło o powiązania części kurii rzymskiej z masonami, czyli z taką
P2 loża.
P2, Geliego, Gladio, ultraprawicowymi ośrodkami włoskimi, które w latach 70., 60., 80. broniły rękami i nogami Włoch przed komunizmem. I Gagon sporządził dosie dla papieża. To dosie prewencyjnie sporządził poza murami Watykanu, był chroniony i nie tyle przez gwardzistów, ile był chroniony przez okoliczność, że zamieszkał w jednym z domów watykańskich poza Watykanem, gdzie mieszkał arcybiskup chroniony z kolei przez Mossad i służby palestyńskie.
No tak.
Nie było bardziej bezpiecznego miejsca, ale to nam pokazuje, z czym mieliśmy do czynienia w Watykanie. Jak zagrożone było nawet życie kardynała Gagona, o czym pisze ultrakonserwatywny ksiądz Moore. I skradziono ten dosier dla papieża, ale Gagon był na tyle przebiegły lub na tyle znał Watykan jako insider, że sporządził dwa dosie.
Tak, tak.
Ale to nam pokazuje, z jaką strukturą mamy do czynienia.
No tak, to jest też tak, że przypomina mi się taka historia. Ostatnio przeglądałem akta czwartego departamentu pewnego bardzo znanego księdza z Krakowa, prałata, który, no na razie nie będę wymieniał nazwiska, który to był ojcem dziecka, które było wychowywane w innej rodzinie. No, padały zarzuty związane właśnie z okradaniem kościołów z obrazów, ułatwianie po prostu przemytów ich za granicę. I pewien człowiek, który był pokrzywdzonym, który chciał opowiedzieć o tym papieżowi, u którego ten prałat cieszył się takim dużym poważeniem, wysyłał po kilka listów do papieża, licząc na to, że chociaż jeden do niego dotrze. A skoro mówisz o tej patologii, to jak piszemy na kartach naszej książki, no to państwo watykańskie przypominało trochę takie państwo no, Obajtka i jego kolegów, dlatego że ludzie, którzy byli brani chociażby do załatwienia inwestycji na Harrodsie w Londynie, no to byli ludzie, którzy rekrutowali się z jakiegoś takiego szemranego, mafijnego, włoskiego towarzystwa. Martinkus, człowiek, który był odpowiedzialny w jakimś sensie za Bank Watykański.
To już mówimy o latach 2010
tak,
i
tak,
pontyfikacie
tak.
Benedykta.
Tak, to są ludzie, którzy, tak, tu mówimy o sprawie watykańskiej. Wcześniej jest Marcinkusz, człowiek, który jest kompletnie związany ze służbami. No oczywiście on wpadł w oko przede wszystkim Pawłowi VI. Tak samo zresztą jak Pec wpadł Pawłowi VI. Mówi się, że to z kolei agent Stasi, tak? Ja słyszałem ostatnio takie teorie. To pokazuje, że w zasadzie no, te monarchie to do siebie mają, że może już nie ma zatrutych strzał, trucizn i jakichś takich rytualnych morderstw. Natomiast ludzie są absolutnie z jakiegoś przypadku, z jakiegoś patentu, klucza, który nie ma nic wspólnego właśnie z jakimś profesjonalizmem, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby w jakimkolwiek normalnej korporacji mogło coś się takiego zdarzyć, że pieniądze ze Święto Pietrza są przepierane przez mafię, że pieniądze, które zbiera Święta Teresa na biednych, są składane w Watykanie i spłacane są tymi pieniędzmi jakieś inne zobowiązania. To się wydaje wręcz niepojęte.
A ponieważ mamy do czynienia ze strukturą, która reprezentuje porządek moralny lub też rości sobie prawo do reprezentowania porządku moralnego, więc korzysta z tych instrumentów niedemokratycznych, tego kamuflażu i jeżeli każda korporacja, każdy podmiot polityczny troszczy się o swój wizerunek PR-owski, to taka struktura, która reprezentuje porządek moralny, troszczy się potrójnie o to, czy poczwórnie, by jakiekolwiek rysy moralne nie pojawiły się na jej obliczu. Więc wszystkie te zakulisowe, patologiczne procesy są zamiatane pod dywan i wkładane do szafy. Dlatego ta szafa śmierdzi taką ilością trupów.
Mm-hmm. Mówiliśmy o tych koteriach przy papieżach i w zasadzie ta sytuacja nie zmienia się od lat. To znaczy te koterie, ta grupa, na początku mieliśmy zupełnie z inną jakością papiestwa, do czasu upadku państwa kościelnego. Tak? Kiedy się okazało, że mrzonką jest odbudowa, Klemens wierzył w to, 15 zdaje się jeszcze, że można państwo kościelne odbudować. No, Piusowie już zobaczyli, że to jest po prostu niemożliwe, że trzeba się układać z faszystami, te pierwsze konkordaty, żeby mieć jakieś w ogóle swoje miejsce na świecie. Papieństwo przestało być w jakimś wymiarze polityczne, tak? Chociaż teraz widzimy Franciszka jako polityka w sprawie Rosji chociażby i stało się właśnie takim miejscem, w którym był spór o reformę, no bo ten cały Sobór Watykański II w Polsce jest obchodzone rocznice kolejne jako jakąś zdradę Kościoła, tak? W Niemczech jako jakiś wielki triumf i po dziś dzień, jeżeli zobaczymy na oponentów Franciszka, z którymi Franciszek potrafi się bezwzględnie jednak rozprawić. Myślę tutaj o kardynale Barku, Mellerze, Gerschwainie, który miał być liderem takiego konserwatywnego stronnictwa. No, Gondecki to nie jest jakiś tam poważny dla Franciszka
ale hierarcha.
No, ale to nie można go traktować poważnie, tak? No bo to był człowiek kompletnie nieznany. To jednak ten spór właśnie o to, czy papieństwo ma się z czymś dzielić, ma być bardziej transparentne, bardziej otwarte dla ludzi i przy tym mniej uwikłane właśnie w te tajemnice, cały czas trwa tak naprawdę. Ja myślę, że to jest ten sam podział.
Znaczy struktury trudno zmienić. Przykład Benedykta pokazuje człowieka, który miał trochę inny emploi, inny habitus.
Wrażliwość, naukowiec.
Naukowiec. Tak, przede wszystkim naukowiec, który no, kiedy przejął pałeczkę po Janie Pawle II.
Który otoczył się siłownikami, no bo to jest Dziwisz, Kowalczyk, Sodano.
On przejął ich.
Tak,
nawet nie z własnego wyboru, tylko przejął ich siłą rzeczy. Przystąpił do pisania 2000 książki o Jezusie, więc kiedy on miał czas na rządzenie Watykanem? Nie miał. On nie miał tego we krwi. I dlatego ta według mnie parentella włosko-południowoamerykańska, która usadowiła się za Jana Pawła II w Watykanie, ale była też za Pawła VI, oplotła sobie tego Benedykta, tego profesora akademickiego wokół palca i robiła z nim co chciała. Także na polu teologii, już nie mówiąc polityki, no i tego Banku Watykańskiego. Przecież Benedykt próbował uzdrowić Bank Watykański, ale padł, zaczął gryźć ścianę, bo przerastało to jego możliwości.
Ale jak spojrzymy sobie też na Franciszka, który jako pierwszy zdecydował się na powołanie jakiegoś takiego ośrodka kontroli, tak? Bo powstały...
I zewnętrznego audytu,
to on też w jakimś sensie jednak poniósł porażkę, no bo z jednej strony ściągnął do tej takiej, chciałem powiedzieć mokrej roboty, ale to jest nieaktualne, niewłaściwe, do tego, żeby pilnować tych finansów Pela, z którym się nie zgadzał w wielu kwestiach, no bo to australijski hierarcha, okazuje się, że prawdopodobnie był autorem bardzo krytycznego listu, który niedawno został ujawniony, który pokazywał, jaki ma być następny papież, który miał się z tym rozprawić, ale z drugiej strony no, awansował człowieka, który jest bohaterem największego skandalu, o którym też piszemy w swojej książce, w Kryminalnej Historii Watykanu, myślę o Angelo Becciu, Sardyńczyku.
Który właściwie uosabia to, o czym przed chwilą mówiliśmy, tą parentelę włoskich duchownych, którzy pną się po szczeblach kariery duchownej, tak jak to wygląda w każdej zwykłej korporacji lub wojsku.
Podobnie jak Sodano, no też ta posługa misyjna związana z nuncjaturami, no a potem wpływ na wielkie pieniądze i taka rozgrywka na śmierć i życie między właśnie Pelem, który ścigał go za nadużycia, oczekiwał jakichś dokumentów, audytów, a z drugiej strony Becciu, nieudowodniona, piszemy sporo na temat tej książki, kwestia finansowania przez Becciu świadków, którzy mieli pomawiać w Australii, no kompletny upadek Watykanu już Pela, że dopuszczał się pedofilii. Pel zmarł już, nie wyjaśnimy tej kwestii, zmarł kilka dni po Benedykcie, brał udział jeszcze w jego pogrzebie.
Bo Pel, może wyjaśnimy to, Pel jako człowiek Franciszka miał uzdrowić finanse watykańskie, pomimo, że sam siebie był konserwatywnym światopoglądowo duchownym.
Tak, tak. Bardzo nie po drodze mu było z Franciszkiem, jeśli chodzi o kwestie polityki synodalnej i tak dalej. No to był człowiek pokroju Jana Pawła II.
I Benedykta,
ale mówimy o tym, że Franciszek też w jakimś sensie poniósł porażkę, jeśli chodzi o finanse w Watykanu. Już takim aktem desperacji było to, że na polecenie Franciszka, który dopuścił jakiś tam audyt zewnętrzny, ale tworzony też przez katolików, bardzo konserwatywnych ludzi związanych z Opus Dei, okazało się, że finansowanie procesów beatyfikacyjnych no, też jest bardzo brzydko pachnące. Pachniało tam po prostu korupcją. Tak? Kto miał większy budżet na beatyfikację, ten miał po prostu świętego. Mówimy o XXI wieku, o wielkich hasłach właśnie uzdrowienia tego kościoła, a z drugiej strony, no takie trupy wypadają z szafy, ale to nie jest szafa antyczna, tylko wstawiona tam niedawno.
Dokładnie. I tu na kanwie tego... tej próby posprzątania stajni Augiasza przez Franciszka, no to ja bym wskazał na to, jak nawet nominalny monarcha z taką nieograniczoną władzą, jak papież, nawet zakładając, że miał dobre intencje, jest bezradny wobec tej parentelli, tak. Bo ona jest tak silna, że no, zniszczy wszystko. Papież Franciszek, ten audyt, między innymi zewnętrzny, powierzył kobiecie nawet, czy ona była członkiem komisji audytowej.
Mówisz o tej młodej prawniczce.
Tak, ona się nazywała Francesca Czałki.
Tak. I dużą cenę zapłaciła za to.
Zapłaciła dużą cenę, ale sprawa ma mnóstwo wątków. Wskażę na jeden. Franceska Czałki oplotła wpływowego liberalnego prałata hiszpańskiego Balda, który zorganizował papieżowi Franciszkowi w Hiszpanii Światowe Dni Młodzieży. I tak wypłynął. I ten Balda z tą Franceską Czałki dostarczali temu wspomnianemu na początku rozmowy przez ciebie Nucjemu, sprzedawali po prostu materiały wewnętrzne Watykanu, źródła. A Czałki oplotła już sama sobą prałata Baldo tak bardzo, że została jego namiętną kochanką, pomimo że...
Zeszła w ciąży z mężem.
Pomimo że była mężatką, a tej perwersji, którą również ten Watykan zamiata ze względów PR-owych i obyczajowych dalej pod dywan, zrobili we dwójkę Balda i Czałki podczas
procesu.
Spektakularnego momentu kanonizacji papieża Jana Pawła II i Jana 23 na dachu Watykanu. Podczas samej ceremonii beatyfikacji wielkie party, takie korporacyjne party, które nam się bardziej kojarzy w Warszawie z Blue Cactus, klubem nocnym, niż świątynią i oazą porządku moralnego.
No tak, to rzeczywiście jest historia dość znana, ale to pokazuje, że właśnie ten system trzyma się mocno. Ja, analizując Kościół od wielu, wielu lat, mam takie wrażenie, z drugiej strony, czy powinniśmy się dziwić? Czy da się u monarchię utrzymać jako takie pacyfistyczne, utopijne państwo, jeżeli tam nie będzie jakichś siłowników? Wydaje mi się, że nie, że Watykan jest skazany, jeżeli chce spełniać jakąś kontrolę centrum tego kościoła powszechnego, który chce z jednej strony rozliczać patologię, ale z drugiej strony jest opleciony siecią wpływów, bo każdy, kto dystrybuuje władzę, jest po prostu siłą rzeczy narażony i zazwyczaj ma takie właściwości, żeby dać się narazić na te wpływy. I mam takie wrażenie, że Kościół, ten system kościelny by upadł, tak? Gdyby zlikwidować tą patologię. To jest pewien paradoks, ale gdyby przemyśleć sobie to i pooglądać tak Watyka, to chyba by było niemożliwe. No bo wyobraźmy sobie pójście twarde po soborze na otwarcie się na ludzi. Przejrzystość, transparentność, wybory. Ja myślę, że to prędzej czy później doprowadziło do dekonstrukcji takiego kościoła, jako znamy, w którym ta monarchia tak naprawdę by się okazało, że jest zupełnie niepotrzebna i może by ją sprowadzono do roli, monarchii brytyjskiej, której wpływ na życie polityczne, ja nie mówię społeczne, Brytyjczyków jest znikomy.
My mówimy tu o latach 2000, czy
tak,
nawet
o najnowszej historii.
O XXI wieku, natomiast ta myśl, którą tutaj podrzuciłeś, czyli na ile ta monarchia absolutna jest potrzebna jako instytucja do, religijnych potrzeb człowieka.
Tak.
W tej chwili Watykan zarządza religijnymi potrzebami człowieka, tak jak on, Watykan, uważa to za potrzebne. I już przecież w XVI wieku, krótko przed wybuchem reformacji, pojawił się ten sam problem. Czy ta instytucja, tak skonfigurowana, tak skrojona, potrzebna jest człowiekowi do kontaktu z Bogiem? Nie rozmawiamy o transcendencji, ale pewnie każdy z nas, każdy, który słucha nas w tej chwili, gdzieś tam pamięta, ma w swojej głowie to takie ikonograficzne przedstawienie Michała Anioła Kaplicy Sykstyńskiej i to podanie ręki, tak jak to Michał Anioł sobie wyobrażał w Kaplicy Sykstyńskiej, podanie ręki, palca człowiekowi. Michał Anioł, który miał te same wątpliwości, co my, tylko 500 lat wcześniej, uznał, że nie. Kościół nie jest potrzebny jako pas transmisyjny do przekazywania prawdy transcendentnej. I te palce się nie stykają.
Tak.
Palec Boga i palec człowieka się nie stykają, ale tam jest tak mało miejsca między jednym a drugim palcem Boga i człowieka, że nie wciśnie się nawet najmniejszy listek. nie mówiąc potężna instytucja Kościoła. To było przed 500 lat wyrażone wotum nieufności Michała Anioła w genialnym fresku tak. przeciwko instytucji Kościoła. My w XXI wieku, teraz w 24 roku powtarzamy tę samą myśl. Nic się nie zmieniło przez 500 lat.
Niestety nie możemy kontemplować tego dzieła tak, jak ono pierwotnie wyglądało, bo zostało zmieniane. Natomiast myślę sobie, że podobna dyskusja toczy się w tej chwili przy okazji roli biskupów, tak? Bo nawet jeżeli przyjąć, że no, protestanci mówią, że ty jesteś Piotr Opoka, no to jest pewne powierzenie biskupom, kościołowi, nie jednej osobie władzy nad kościołem, ale zakładając, że nawet tak jest, zakładając nawet, że do czegoś są potrzebni biskupie w takim wymiarze sakramentalnym, tak? To jest pytanie, czy ta cała wielka fasada, tak, jest ku temu potrzebna, bo mam takie wrażenie, że z punktu widzenia, że widzę taką wielką fasadowość po prostu tej instytucji Watykanu, Pałacu Biskupiego, plebanii, no ludzi, którzy są skupieni na jakiejś biurokracji, mają te swoje wszystkie dykasterie, kurie, zajmują się nowymi świętymi, pilnują jakieś dyscypliny i tak dalej. Jak można pokomplikować to coś, co się wydawało proste, prawda?
Tak, i nam się wydaje, że ten duch demokracji, sprawiedliwości w XXI wieku być może też dotarł do Watykanu. Mhm. I traktujemy obecny Watykan no, jako taki obszar państwo, które gdzieś tam uszczknęło już coś z tej myśli demokratycznej. W przeciwieństwie do tych historycznych okresów. No, pontyfikaty i Benedykta, i Franciszka, i Jana Pawła II są tego zaprzeczeniem. Jakkolwiek stopień patologii jest prawdopodobnie mniejszy niż w czasach historycznych. Jeżeli uświadomimy tak. sobie, że bazylice, w sklepieniu Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, jednej z tych czterech wielkich bazylik papieskich, wtopione jest złoto ukradzione przez konkwiskadorów w XVI wieku, konkwiskadorów hiszpańskich, Indianom, tak. Za cenę ich śmierci, no to trochę inaczej patrzymy na mecenat Kościoła, który jest no, wychwalany także dzisiaj przez Kościół i przez Watykan. No, jakaż byłaby nasza uboga kultura, gdyby nie mecenat Kościoła.
No tak, no tak
jest ale to złoto, które kipi na sklepieniu Bazyliki Santa Maria Maggiore, okupione jest dramatem ludzkim, krwią ludzką i właściwie anihilacją tych Indian.
Nie możemy też zapominać o walnym wpływie Watykanu, forsowanie faszyzmu, tak? Dochodzeniu ich do władzy, zawieraniu z nimi kontraktów, upodmiotawianiu ich, w zamykaniu oczy na los Żydów. Myślę, że takich, no to jest cały też XVIII-XIX wiek, jeśli chodzi o tłumienie powstań narodowych, to jest właśnie caryca, która spełniając oczekiwania Rzymu, Watykanu, wysłała wojsko, które wróciło z Turcji, tak, na Polskę. Konstytucja 3 maja była śmiertelnym zagrożeniem właśnie dla Watykanu. Watykan, papiestwo, to jest właściwsze stwierdzenie w tamtym czasie, jak ognia bało się właśnie tego nurtu oświeceniowego, demokratycznego. Sporo by można o tym mówić. Chciałbym jednak, żebyśmy porozmawiali jeszcze, żeby uświadomić naszym widzom, ale też czytelnikom, jak mam nadzieję, naszej książki, kwestie związane z finansami. No nikt nie ponosi żadnych odpowiedzialności. Jest przeprowadzony proces, są wyroki na Byczu, na innych uczestników afery związanej z Bankiem Londyńskim, ale nikt nie poniósł odpowiedzialności. No poza sprawiedliwością, którą mafia wymierzyła głównym aktorom afery związanej z Bankiem Watykańskim, jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, zaginięciami znaczących środków, marnotrawieniem środków z Świętopietrza, no dużo by można było tutaj wymienić. No trzeba przyznać Franciszkowi rzeczywiście, że to jest pierwszy przypadek, kiedy co prawda nie aż za takie pieniądze, które zostały zdefraudowane, ktoś poniósł w ogóle jakąś karę, bo Marcinkus był do końca swoich dni chroniony.
Tak, Marcinkus, czyli szef Banku Watykańskiego w latach...
Arcybiskup
w latach 70., 80.
Protegowany Pawła VI, Jana Pawła II.
Jana Pawła II. Człowiek, który był ścigany przez FBI za pranie brudnych pieniędzy i który dzięki, właśnie dotykamy tutaj właściwie tego głównego nerwu patologii watykańskiej, dzięki immunitetowi watykańskiemu nie został wydany w latach 90. przez Jana Pawła II włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Tak. Czyli mamy do czynienia z religią, która posiada immunitet dyplomatyczny.
Tak.
Czyli co to ma wspólnego z wiarą? Co to ma wspólnego z założycielem religii, z transcendencją, ze spirytualnymi potrzebami ludźmi? Immunitet watykański.
Tak.
To jest absolutna aberracja. Mhm. I w przypadku tych przekrętów, za którymi stał arcybiskup Marcinkus, jego najbliższy wspólnik, Roberto Calvi, zawisł na moście londyńskim, głową w dur, wypchane kieszenie jego były cegłówkami, więc wskazuje to jednoznacznie na mord
rytualny.
Drugi wspólnik, Michele Sidonia, rekin finansowy, który miał procesy i w Stanach, i w Italii, popełnił samobójstwo w więzieniu po wypiciu porannego espresso. Natomiast tej trójki ostał się Marcinkus,
tak,
który tajemnicę zabrał do grobu, no i tu trzeba powiedzieć, chroniony indywidualnym immunitetem watykańskim i patronatem Jana Pawła II.
Ten sam Marcinkus, który się pojawia w opowieści, który snuje kochanka de Pedrisa, to taka bardzo znana postać.
Sabrina Minardi.
Tak, jednego z liderów
Bandy de la Maniana.
No właśnie, bandy to jest taka...
Włoskiej filii mafii, rzymskiej filii mafii.
Rzymskiej filii mafii, która twierdziła, że to Marcinkus był człowiekiem odpowiedzialnym za porwanie Orlandii, któremu de Pedris dostarczał dużych środków. De Pedris, który spoczął w katedrze świętego Apolinarego jako ten zasłużony mafiozo dla kościoła, co przypadkowo ujawniły media i było kanwą wielu dyskusji.
I skandalu.
Musimy kończyć. Ja bym chciał bardzo was serdecznie zaprosić do po pierwsze udostępniania tej naszej rozmowy, do tego, żebyście nas polubili, żebyście też wsparli kanał Braci Sekielskich, dlatego że no my się utrzymujemy z waszego wkładu i bardzo was o to po prostu prosimy, żebyśmy tworzyli jakąś taką społeczność ludzi, którzy identyfikują się i korzystają, ale z drugiej strony coś z siebie też dają do tego dużego projektu. Po drugie, bardzo was serdecznie zapraszam do tego, żebyście zamawiali, zwłaszcza na Empiku naszą nową książkę Kryminalna Historia Watykanu. To nam pozwoli wskoczyć dość wysoko do rankingów i sprawić, że ten temat będzie nośny. Nie poruszyliśmy tutaj nawet, myślę sobie, 15% tego, co jest opisane w książce. Zaczynamy od wielkich kłamstw, mitów, kończymy na wyroku właśnie na Beczy, przedstawiamy cały proces. Bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że byliście z nami i zapraszam oczywiście do lektury naszej książki. Dziękuję ci, Arku, a was zapraszam za tydzień.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.